Redaktor Stanisław Michalkiewicz, publicysta Najwyższego Czasu naszej Polski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie redaktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Czy Biały Orzeł swobodnie dziś krąży nad Rzeczpospolitą?
Rozumiem, że chodzi o ordery, którymi pan prezydent Komorowski postanowił udekorować pana redaktora Michnika, księdza biskupa Szulika, pana Aleksandra Hala i jeszcze kogoś.
I pana Krzysztofa, Jana Krzysztofa Bieleckiego.
A, Jana Krzysztofa Bieleckiego. No, to jest bardzo ciekawa decyzja pana prezydenta Komorowskiego, dlatego że w moim przekonaniu wskazuje ona na kontynuację pewnej linii politycznej, którą pan prezydent przyjął, mianując zespół swoich doradców. Widać gołym okiem, że znaczna część tych doradców zrekrutuje się z dawnego środowiska Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a więc tak zwanego salonu, i dekoracja pana redaktora Michnika orderem Orła Białego jest jak gdyby postawieniem kropki nad i w tej sprawie, jest ukoronowaniem tej polityki, tej linii politycznej, dlatego że redaktor Michnik jest oczywiście bardzo reprezentatywny dla tego środowiska zwanego potocznie salonem. No i to wskazywałoby na próbę stworzenia przez pana prezydenta Komorowskiego własnego, niezależnego od Platformy Obywatelskiej zaplecza politycznego. Zwracam uwagę, że wśród doradców prezydenta Komorowskiego jest również profesor Tomasz Nałęcz ze środowiska dawnej Unii Pracy, jeśli dobrze pamiętam, więc takiej bardzo lewicowej lewicy. I to jest takie otwarcie pana prezydenta Komorowskiego na te środowiska. Podobnie odczytuję dekorację orderem Orła Białego kolegi Aleksandra Hala, dlatego że no, ja tam bym nie przeceniał jego jakichś wielkich zasług dla Polski, natomiast no, z jakichś powodów jest on dosyć reprezentatywną osobą właśnie i często wspiera opinię salonu. Raz rozsądnie, raz mniej rozsądnie. Także w jego osobie też widzę tu próbę otwarcia. Natomiast jeśli chodzi o Jana Krzysztofa Bieleckiego, no to tutaj pan prezydent Komorowski niewątpliwie postanowił się odwdzięczyć za ułatwienie mu objęcia prezydentury.
Panie redaktorze, proponuję, byśmy posłuchali fragmentu wypowiedzi z filmu Towarzysz Generał.
Kto mu to zagwarantował, że on funkcjonował i funkcjonuje nadal w charakterze dziadka, którego nawet większość Polaków analizuje w kategoriach jako tego, który no nic takiego wielkiego Polsce złego nie uczynił, prawda, żeby dać mu spokój. Jemu zagwarantowali to ludzie, którzy doszli do władzy po 89 roku. Oni mu gwarantowali tą nietykalność.
Odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz.
To ostatnie zdanie to oczywiście redaktor Adam Michnik.
No to jest ta słynna scena. Proszę ojca, no nic dziwnego. Przecież Trzecia Rzeczpospolita, w której przyszło nam teraz żyć, jest następstwem pewnej sodomii politycznej, to znaczy okrągłego stołu, polegał na tym, że generał Kiszczak, który był gospodarzem okrągłego stołu, reprezentującym koła wywiadu wojskowego PRL-owskiego, zaprosił, jak się potem okazało, pewną grupę konfidentów swoich i pewną ilość tak zwanych, jak to Włodzimierz Lenin mówił, pożytecznych idiotów, często nawet nieświadomych roli, jaką tam odgrywali, i w, że tak powiem, miejscach dyskretnych i w gronach osób bardziej zaufanych, bo sam okrągły stół to było takie widowisko telewizyjne, żeby w społeczeństwie wywołać wrażenie, że tu następuje jakiś przełom ustrojowy niebywały. Natomiast w miejscach bardziej dyskretnych, już poza Jupiterami i w gronie osób bardziej zaufanych, były ustanawiane fundamenty ustrojowe III Rzeczypospolitej, których gwarantem był oczywiście, były tajne służby wojskowe. Zwracam uwagę, że wojskowe służby informacyjne przeszły w zwartym szyku transformację ustrojową bez w ogóle żadnej próby weryfikowania czy czegoś takiego. One były wywiad wojskowy zaprojektował tę transformację, przeprowadził ją i ją nadzorował. Nadzorował jej prawidłowy przebieg. I myślę, że w tym zakresie, w zakresie tego nadzorowania z tajnymi służbami wojskowymi, które komunistyczny rodowód, a być może nawet sowiecki rodowód, bardzo ściśle współdziałało środowisko, którego wybitnym reprezentantem jest między innymi pan redaktor Adam Michnik. Więc mnie nie zaskakuje wcale to ta jego dbałość o dobre imię generała Jaruzelskiego i reputację całej tamtej informacji. No, jest to współdziałanie i to widzieliśmy efekty tego współdziałania 4 czerwca 1992 roku, kiedy próba ujawnienia agentury komunistycznej w strukturach państwa została storpedowana przez zarówno z jednej strony przez środowisko skupione wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z drugiej strony przez środowisko skupione wokół Salonu. Przecież pamiętamy, jaka była reakcja Gazety Wyborczej i samego Adama Michnika, pani Wisławy Szymborskiej, która nawet doznała erupcji natchnienia poetyckiego, napisała wiersz Nienawiść i tak dalej. No, takie to właśnie...
Panie redaktorze, dba się o dobre imię generała Jaruzelskiego, ale nie dba się o dobre imię generała Błasika, szefa Sił Powietrznych, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. W dzisiejszym naszym dzienniku wdowa po generale Błasiku mówi: nazywam się Ewa Błasik, w przeddzień święta niepodległości pęka mi serce, gdy widzę, jak mój generał jest wyszydzany, choć jest godzien honorów. Dopóki starczy życia i sił, będę go bronić. Wojsko się zamknęło, odwróciło się ode mnie. Rzecznik generała broni Lecha Majewskiego poinformował mnie wprost, że on z tą panią, czyli ze mną, nie chce mieć nic wspólnego. Można by to zdanie Adama Michnika tak przetransportować na tą sytuację smoleńską, powiedzieć: odczepcie się od śledztwa smoleńskiego.
No, śledztwo smoleńskie nastręcza bardzo dużo wątpliwości, i to najdelikatniej mówiąc wątpliwości, a te wątpliwości, przynajmniej w moim przekonaniu, tych wątpliwości najwięcej budzi obawa rządu pana premiera Tuska przed skorzystaniem z możliwości, jakie dawało istniejące porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku w sprawie badania katastrof lotniczych. Otóż to, że rząd polski się nie odważył na skorzystanie z tego porozumienia, właściwie jest praprzyczyną wszelkich patologii, jakie towarzyszą temu śledztwu w sprawie smoleńskiej. No przecież najwyraźniej strona rosyjska najwyraźniej zakpiła sobie z pana premiera Tuska i w ogóle władz państwa polskiego, i władze państwa polskiego no udają, że nic się nie stało, bo no cóż mają robić w tej sytuacji, kiedy są bezradne, ale przyczyną tej bezradności to jest bezradność na własne życzenie, dlatego że przyczyną tej bezradności było postawienie się od samego początku w fałszywej sytuacji wobec strony rosyjskiej. Dlaczego tak premier Tusk zrobił, to jest osobna sprawa, i pan prezydent Komorowski, ale tak się, to jest fakt. W związku z tym trwają próby w tej chwili znalezienia jakiegoś winowajcy zastępczego i prawdopodobnie wytypowany na takiego winowajcę zastępczego. To, że jego koledzy oficerowie, wysocy oficerowie reagują w ten sposób, jak to przedstawiła pani Błasikowa, no to tylko potwierdza moją opinię, że nie są to ludzie dysponujący wielką odwagą cywilną. Być może dysponują jakąś odwagą wojskową, chociaż na razie nie mieli okazji, zdaje się, specjalnie się tym wykazać, bo największym wyczynem Wojska Polskiego to był stan wojenny czyli pacyfikacja własnego społeczeństwa bezbronnego. Nie jest to, nie przysparza to Wojsku Polskiemu chwały ludowemu, no ale jak mówię, być może, że tą odwagę militarną mają większą, natomiast odwagi cywilnej za dużej to chyba oni nie mają. To niestety nie wystawia najlepszego świadectwa korpusowi oficerskiemu, że pozwala tak kręcić sobą głupim cywilom.
Zwłaszcza w przeddzień odzyskania niepodległości, rocznicy kolejnej. Panie redaktorze, agentura wpływu. Czy może być tak, że prorosyjskie tezy, które zostały postawione kilkadziesiąt minut po katastrofie i do dziś są powtarzane z uporem, także prezentowane przez niektóre środowiska dziennikarskie w Polsce, to taka w cudzysłowie albo bez niego agentura wpływu?
No, nie można tego wykluczyć. Byłoby raczej dziwne, gdyby Rosja agentury wpływu w Polsce nie miała. Problemem nie jest to, proszę ojca, czy jest agentura wpływu w Polsce rosyjska, bo pewnym standardem w stosunkach międzypaństwowych jest to, że państwa się penetrują nawzajem. I to, że jakaś tam agentura wpływu rosyjska w Polsce jest, to nie byłoby nic wielkiego. Problemem może być poziom wpływów tej agentury. Jeżeli państwo jest penetrowane przez agenturę wpływu w stopniu niepokojącym, no to to jest właśnie niepokojące. Jeżeli na skutek działania agentów wpływu państwo zmienia politykę o 180 stopni, albo na przykład aparat władzy jest dobierany według jakiegoś klucza, to zaczyna być niepokojące. Natomiast to, że agenci wpływu są, no to po prostu to jest taki sam element rzeczywistości, jak to, że w nocy jest ciemno.
Panie redaktorze, a jakie zasługi dla Bronisława Komorowskiego może mieć redaktor Tomasz Lis? Przypomnę, że w czerwcu to w jego programie pan marszałek ogłosił koniec Krajowej Rady, teraz udziela mu wywiadu przed Dniem Niepodległości i w tym wywiadzie oskarża obrońców Krzyża o agresję. Cytuję, nie wziąłem pod uwagę tego, że ktoś może być tak agresywny jak tłum obrońców Krzyża wobec księży. I to skomplikowało sytuację zdaniem Bronisława Komorowskiego.
No, ludzie mają dobrą pamięć, ale krótką. Chciałbym przypomnieć w związku z tym, skoro tak pan prezydent wygłasza takie opinie, to chciałem przypomnieć, że całą aferę z krzyżem przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie rozpętał pan prezydent swoim oświadczeniem dla Gazety Wyborczej, że postara się ten krzyż usunąć, że ten krzyż powinien być usunięty. Gdyby nie to, to prawdopodobnie nie byłoby żadnej afery. Więc no, szkoda, że pan prezydent nie pamięta, nie docenia własnych zasług w tej sprawie, bo no to, że tak powiem, nie tyle skromność przez niego przemawia, co selektywna pamięć. Natomiast co do pana redaktora Lisa, no mój Boże, pan redaktor Lis ma chyba wszystkie nagrody jak dziennikarskie, jakie tylko są możliwe. Nie ma chyba jeszcze amerykańskiej nagrody Pulitzera, ale to tylko patrzeć, jak ją dostanie. Więc znany jest poza tym z żarliwego obiektywizmu, dzięki czemu lubią go wszyscy przedstawiciele władzy. Z wyjątkiem pewnego momentu, kiedy no, coś mu uderzyło do głowy i chciał kandydować na prezydenta, to natychmiast pokazano mu jego miejsce w szeregu. No i on już zrozumiał i teraz tym miejscem się kontentuje i wszyscy są z niego zadowoleni.
11 listopada mamy się cieszyć, to ma być radosne święto niepodległości, jak mawia pan prezydent. Pewnie słusznie, bo jest się z czego cieszyć, ale panie redaktorze, czy od tej miłości, radości, zabawy nie ma pan wrażenia, że pod rządami PO Polska zamienia się w ogóle w plac zabaw?
No, nie wszyscy się bawią, proszę ojca, tylko, że tak powiem, państwo się bawią. Natomiast inni wcale się nie bawią, wcale im nie jest do śmiechu, ani nie jest im wesoło, więc nie jest Polska placem zabaw. Być może, że rząd i media pozostające, że tak powiem, podlizujące mu się, chciały Polskę w ogóle zamienić w taką freblówkę, w taki ogródek jordanowski, gdzie tam dzieci bawią się w kółko graniaste i tak dalej. I bo na przykład próbują nas przekonać w ciągu ostatniego tygodnia, że nie ma ważniejszej sprawy dla państwa polskiego niż to, do jakiej partii zapisze się pani Kluzik-Rostkowska czy pani Elżbieta Jakubiak. Otóż to jest może ważne i takie pewna osobliwość, że mogą się zapisać do każdej partii, do której by chciały. Natomiast to dla Polski w ogóle jest pozbawione najmniejszego znaczenia. Próby nadawania takie, to jest właśnie robienie z ludzi idiotów. Wmawianie im, że to jest szalenie ważne, że to jest prawdziwa polityka. To nie jest w ogóle żadna polityka, tylko to jest taki magiel, powiedzmy sobie, niezbyt wysokich lotów, taki trochę tego podejrzanego towarzystwa. W związku z tym tak, ale ja bym nie podzielał tu opinii, że 11 listopada jest dniem jakimś bardzo radosnym, bo zwracam uwagę, że to jest, ja przynajmniej będę obchodził ten dzień z nutką melancholii, ponieważ jest to raczej w tej chwili już rocznica wspominania niepodległości państwowej, bo po ratyfikacji traktatu lizbońskiego państwo polskie niepodległość traci. Jeżeli na przykład ważność umowy gazowej, jaką rząd polski, wszystko jedno, słusznie czy niesłusznie, już teraz to nie wnikam, zawarł z rosyjskim Gazpromem, zależy od potwierdzenia, samo istnienie tej umowy zależy od potwierdzenia unijnego komisarza do spraw energii, pana Guntrama Oettingera, no to znaczy, że ostatnie słowo w tej sprawie ma urzędnik spoza Polski. To nie potwierdza bynajmniej faktu, że Polska jest państwem niepodległym. Przeciwnie, wskazuje na to, że Polska niepodległość systematycznie traci. No a to nie jest żaden powód do radości, przynajmniej dla mnie.
Wspomniał pan, przeszedł pan do polityki także zagranicznej, panie redaktorze. Czy ta polityka zagraniczna polska przypomina stringi założone na hełm asystenta ministra Radosława Sikorskiego?
No, Polska...
Przypomnę, że kiedy leciał do Afganistanu, tam kiedy był z wizytą, to opublikował swoje zdjęcie, gdzie jest w mundurze, gdzie jest w hełmie na głowie, no a na tym hełmie są damskie stringi.
No, pan minister Sikorski czasami robi takie krotochwile,
to,
ale
chodzi o jego
zostało,
asystenta.
Kiedy prawdziwej polityki zagranicznej uprawiać już nie może. Najlepszą ilustracją tego była scena, kiedy był pan minister Sikorski z wizytą na Białorusi. Tam próbował składać propozycję korupcyjną prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence, ale nie był tam sam, tylko był tam w towarzystwie starszego i mądrzejszego niemieckiego ministra spraw zagranicznych, pana Gwidona Westerwelle. Także że biegamy w sprawie polityki zagranicznej, biegamy na krótkiej smyczy, jesteśmy, krótko mówiąc, ręcznie sterowani przez strategicznych partnerów, zwłaszcza po 17 września ubiegłego roku, kiedy to pan prezydent Obama oświadczył prawie że otwartym tekstem, że już właściwie nas nie potrzebuje.
Czyli to moje pytanie, czy Biały Orzeł swobodnie dziś krąży nad Rzeczpospolitą, dotyczyło nie tylko orderów?
No niestety trudno odmówić racji temu spostrzeżeniu.
Bardzo dziękuję. Redaktor Stanisław Michalkiewicz, publicysta Najwyższego Czasu Naszej Polski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.